wciąż je nuciłeś, pewnie moim dzieciom też zaśpiewam je. Zanim świat zawoła cię,
piękne miejsce i znalazłem tutaj spokój i też wspaniałych ludzi. Piękne doświadczenia mi zapewnia ten kraj, więc mógłbym tutaj kiedyś mieć ziemię, postawić dom i zbudować jakiś taki swój mały Eden. Jest to zdecydowanie piękne miejsce na to, żeby tak marzyć.
A zastanawiacie się, kto tak marzy? Człowiek o wielu twarzach, Wiktor Mrozik, tak sobie marzy. Tancerz, wariat, pasjonat, choreograf. Ja tutaj to wszystko muszę przeczytać, bo tych funkcji i profesji życiowych ten człowiek ma wiele. YouTuber, reżyser, model. Zgadza się?
Ja karierę zacząłem, nazwijmy to, karierę zacząłem od tańca. To się przeniosło potem na film. Gdzieś tam się zapotoczyła muzyka. To wszystko razem się składa w zrozumienie tego, czym jest feeling i w jaki sposób można kreować ludzkie percepcje, emocje. I to jest coś, czym się zajmuję.
Agent Gwiazdy. TVN-owska produkcja i tutaj nasz dzisiejszy bohater brał udział w 4. edycji tegoż to programu. I teraz powiedz, proszę, o co chodzi? O co chodzi? Jak to się wszystko stało? Co ten program wytworzył potem w twoim życiu? Albo na co wpłynął w twoim życiu? Albo jak udział w tym programie ciebie ukształtował i czy jakoś ukształtował? Czy miałeś poczucie, że przeżyłeś jakąś metamorfozę i przez to też, przez ten udział w programie podjąłeś decyzje dalsze?
Wszystkie duże doświadczenia, które gdzieś tam się przytrafiają nam, no mają niesamowity wpływ na to, kim się stajemy. Nie ma takiego dnia, w którym byśmy się nie obudzili jako inni ludzie. I spędzenie 4 tygodni w zamkniętej abstrakcyjnej rzeczywistości, wytworzonej na potrzeby rozrywki, z ekipą 130 osób na planie, 14 celebrytów, którzy nie mają dostępu do mediów społecznościowych, gdzie normalnie jest to i do jakiejś takiej naturalnej twórczości i też pracy, totalnie wyjętych z rzeczywistości, no jest doświadczeniem no niesamowicie budującym nową perspektywę tego, jakby takiego postrzegania rzeczywistości. No. Jest, zaczynając od takich bardzo błahych, bardzo ciekawych na takiej linii, powiedzmy, rozwoju i kariery rzeczy, to jest to produkcja, która jest 130 osób dosłownie, gdzie non-stop ci ludzie biegają i załatwiają przeróżne rzeczy, żebyś ty mógł wystąpić przed kamerą i się jakoś zaprezentować i stworzyć program w tym wszystkim, który będzie rozrywką dla ludzi. No niesamowicie jest widzieć takie tryby od środka. To na pewno rozwinęło mnie w taki sposób, że zobaczyłem jakiś taki ogrom produkcji, poczułem to na własnej skórze i to było dla mnie bardzo ciekawe. Zobaczyć też różnorodność tych postaci i charakterów, to uświadomiło mi, że jakby wszyscy naprawdę jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas jest doskonale wadliwy. Co było bardzo ciekawym też przeżyciem, bo ja zobaczyłem w sobie też takie pewne schematy zachowań, które są nieodkrywalne, wydaje mi się, że bez takiego doświadczenia. I teraz też tutaj w Nowej Zelandii współpracując z ludźmi, którzy ledwo co wyszli z takiego programu, widzę, że to jest taka uniwersalna lekcja, że ludzie jednak widzą, no może nie wszyscy, no ale ci, co bardziej mają szerzej oczy otwarte, że to wszystko jest tylko kwestia perspektywy. Co też dało mi taki duży dystans do tego, czym są media ogólnie i czym jest odpowiedzialność za to, jak się w tych mediach człowiek prezentuje.
Kontemplujesz?
Nie, w ogóle.
Pytam, bo masz... Gdy zachęcałam cię do tego, żeby tutaj dzisiaj z nami być i porozmawiać, powiedziałam ci, że masz bardzo starą duszę, bo masz bardzo głębokie przemyślenia egzystencjonalne i bardzo dużą świadomość siebie. Dlatego zapytałam, czy kontemplujesz, a jeżeli powiadasz, że nie, to pytanie moje drugie jest, skąd to wszystko się bierze? Bo tak istotnie przemyśliwasz swoje życie, bo tak wziąłeś to wszystko na tapetę, co do tej pory zrobiłeś, a tańczyłeś. A byłeś, pracowałeś jako model, pracowałeś w modelingu w Warszawie.
Nie nazwałbym tego jakąś taką zawrotną karierą.
Słuchaj, ale to nie chodzi o zawrotne kariery, bo ty wciąż jesteś bardzo młody, to trudno tutaj o zawrotną karierę. Kiedyś, jak będziesz, wiesz, starszym panem z siwą brodą po kolana, będziesz wtedy mówił o zawrotnych karierach, które w życiu zrobiłeś. W razie masz raptem 28 lat, przepraszam, że to nie jest wypomnienie.
Nie, najbardziej ciekawe, to jest, chciałbym zauważyć w ogóle, że w Polsce 28 lat to już jest tak, o stary koń, już powinien to. No właśnie, to jest dobre pytanie, bo już mówię o takiej mentalności, że zauważyłem to, bardzo mnie to zdziwiło. Przez pierwsze pewnie 140 razy, jak to usłyszałem, to byłem trochę zdziwiony, bo w Polsce jest tak, mówi się, już 28 lat, o super, żonaty, dzieci, mieszkanie, dom, jakieś takie rzeczy. I wszyscy zakładają, że już powinniśmy mieć wszyscy wszystko ogarnięte do tego 28 roku życia. A tu się okazuje, że w Nowej Zelandii, jak podróżuję, gdzieś się przedstawiam i mówię, że mam 28 lat, to raczej takie... To jest takie, no spoko, jeszcze młody, ogarnia tematy, jeszcze obserwuje, widzi, gdzie co leży, jeszcze nawet nie wie, jak to podnieść, nie? Co jest jakby takim, wydaje mi się, że taką dobrą, jakby dobrą, bo wszystko ma dobre i złe strony, no ale jakby przeniesienie się do tej innej rzeczywistości, w której wszyscy mówią, a mordo, jeszcze wszystko przed tobą, w porównaniu do powinieneś już mieć wszystko ogarnięte, no jest na pewno takie zachęcające do tego, żeby rzeczywiście stawiać ten kolejny krok w jakimkolwiek typu kierunku by nie było. No.
Czy ty uciekłeś?
I tak, i nie. Miałem bardzo, bardzo przez długi, długi czas miałem potrzebę po prostu zobaczenia czegoś innego i przeżycia czegoś poza granicami i nie na takiej zasadzie podróży all inclusive, tylko na zasadzie trochę wejścia w nieznane. Na podstawie takiego, nazwijmy to takiego rite of passage.
Kim chciałeś zostać, gdy dorośniesz? Miałeś plan na siebie jako młody chłopiec? Taki młody.
Wydaje mi się, że tak, ale nie jestem w stanie jakby sprecyzować. Wydaje mi się, że po prostu tego było sporo i nic się nie utrzymywało na jakiś bardzo, bardzo długi czas.
Czy to, co się wydarzało w twoim życiu, to była część tego planu? Czyli dużo się działo, bo dużo się działo w swoim życiu.
Ja lubię, jak się dużo dzieje. Ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że my...
ADHD trochę miałeś, nie?
Nie wiem, czy da się mieć trochę ADHD. No jest się na pewno w jakimś takim spektrum. Jakby z tego, co tak obserwuję, to wydaje mi się, że na pewno gdzieś tam się w jakimś takim spektrum znajduje, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ten mój umysł przetwarza informacje. No jest to ciekawe, na pewno. Dużo się dzieje w moim życiu, bo ja wychodzę z założenia, że tylko o to w tym życiu chodzi.
Żeby się działo.
No, nawet jako żona, bizneswoman, reporter, matka, to wszystko jest to jakaś taka wartość dodana wszystkich twoich poprzednich doświadczeń, takim jesteś tutaj teraz. Nie da się cofnąć, bo nawet jeżeli zaczynasz, nawet jeżeli zaczynasz coś od nowa, to i tak to nowe coś jest podszyte całą masą doświadczeń, które do tej pory przeżyło się. Nie ma czegoś takiego jak zaczynanie od nowa życia. Jest to po prostu kolejne doświadczenie. I tak samo i każdy dzień daje nam takie, każdy dzień daje ci taką możliwość. Za każdym razem, jak otwierasz oczy rano, podejmujesz decyzję. Czy idziesz w coś takiego nowego, czy zostajesz jakby w tym nurcie, którym się było? Czy może chcesz w tym nurcie, który już znasz dobrze, zmienić jakąś odrobinę tutaj, dołożyć jedną cegiełkę tutaj do drugą, może jakąś fosę zbudować po drodze, może jakiś nowy środek transportu się w tym całym flow odnajdzie. Natomiast jakby cały czas jest to nurt. Wydaje mi się, że ja nie do końca jakby rozumiem, rozumiem, ale nie do końca wierzę w zaczynanie czegoś od nowa, bo to nasze życie trwa zawsze, niezależnie od tego, co w perspektywie społecznej w tej chwili uskuteczniamy. Wczoraj mieliśmy apokalipsę, w cudzysłowie mówię, no ale dosłownie wczoraj cały świat był zamknięty. Nie było żadnych lotów między... To jest dla mnie oznaka czegoś nowego. To jest dla mnie oznaka czegoś nowego na skalę globalną. To jest dla mnie oznaka wejścia w kompletnie nowy system globalny.
Wiesz co, ale dla każdego nas, każdy człowiek ma swój własny świat, który nazywa swoją globalnością, swoim po prostu swoją przestrzenią. I masz rację, jeżeli my mówimy o, wiesz, o całym świecie, tak? Gdzie był wczoraj, a gdzie jest dzisiaj, tak. A co się za chwilę zmieni, bo na pewno coś się zmieni, a może się nie zmienia, może po prostu... A może, nie wiem, na nowo będziemy coś kreować, tak? Poprzez postrzeganie tego, co się ma wydarzyć, ale przez pryzmat tego, co się już wydarzyło. Ja tego nie wiem, bo to czas pokaże, tak? Jesteśmy w jakimś korytarzu. Ja niestety to, co się wydarzyło wczoraj, ma wpływ na to, gdzie jesteśmy dzisiaj. Czyli jesteśmy w jakimś korytarzu, przechodzimy trochę ze świata A do świata B. Pytanie, jaki ten świat B jest, jaki będzie.
Dokładnie.
Tak, jak sobie go wykreujemy. A jak sobie go wykreujemy? Nie wiem, bo ludzie się też zmienili, tak? To, co się wydarzyło wczoraj, wpłynęło na to, jacy jesteśmy dziś. Więc to jest trochę takie, wiesz, filozofanie i gdybanie, co będzie, gdy będzie. Zobaczymy.
Tak, dokładnie. Ale to też jest takie samo z takim zaczynaniem wszystkiego od nowa. I tak naprawdę cały czas, nawet jakby znając to, co robisz, wiedząc to, co robisz, jakby zaczynasz od nowa pewien schemat, który już dobrze znasz. Research na mój temat był czymś, co już wiesz, jak robić, ale było to nowe, coś nowego w twoim życiu, bo jestem nowym człowiekiem w twoim życiu. Są kolejne doświadczenia, które cię doprowadzą.
Research jest powtarzalną czynnością.
Tak.
Natomiast research na dany temat jest nowością.
Tak. Jest to twoja jakaś taka umiejętność. Jeżeli teraz miałabyś zmienić kompletnie branżę i przejść do jakichś tam detalicznych, do handlu detalicznego i robiłabyś research na temat konkurencji, to całe wszystkie twoje doświadczenia pozwalają ci na to, żeby ten research zrobić dużo, dużo lepiej, dużo szybciej. I mimo, że zaczynasz coś zupełnie od początku, to masz background, zaplecze wszystkich swoich poprzednich przeżyć. Więc to jest takie tylko tak pół na pół od nowa. Jest po prostu zmienienie kierunku nurtu.
Piosenka, która cię wiedzie przez życie.
Żar, problem.
Kiedy ostatni raz marzyłeś? Kiedy ostatnio twoje warte było mniej niż czyjeś? Kiedy ostatnio się tak wysiliłeś, żeby zaciskając zęby poczuć słodki smak krwi? Kiedy ostatnio biegłeś nagi, kiedy ostatnio położyłeś się na trawnik z nią i kiedy miałeś w sobie dość odwagi, by nie mówić nic? Kiedy ostatnio dałeś sobie czas na szansę zamiast liczyć dni? Bo ja dziś nie musisz pchać mnie w przepaść, gdy mi brak odwagi. Skoczę sam, bo nie chcę słowa strachu, biografii. Oszczepiam przeznaczenie jak mnie Kodaki. Tak to robię, inaczej bym nie potrafił.
Piękna pani stop, to ładnej buzi nie przystoi. Pan ma silne ja i monopol władzy i kontroli. No tak, jestem kulą w procy w tej całej pogoni. Lepiej złapią w locie, nim dosięgnie skroni.
Być diabłem wśród bóstw. krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
Kiedy ostatnio wybór znaczył trud, czy rzuć własny ogon, czy obejść się smakiem? Kiedy ostatnio odczuwałeś głód, nasycić się weną, jak bogowie afrodyzjakiem? Zamykając oczy widzieć dalej niż ty, zamykając oczy widzieć dalej niż ty. Kiedy ostatnio prąd zamieniłeś w nurt, bo ja dziś.
Na ścianie co dzień nowe kreski, więc dorysuję swoje freski, mam na nich moje historie, grzeszki, a dla nich pod moim stołem resztki.
Ci od dobrych rad, znowu 1-0 dla nas. Możesz krzyczeć, co sił, echo zjada głos na pustych salach. No tak, nie podoba się mój ruch, ja prym wiodę w tanach. Taki z ciebie zup, zatańczasz na falach. Naciskam na dłoń, wyczuwam ruch krwi. Ty pięści unosisz, by czesać mi brwi. Znika twój świat i z nim małe ty. Jaśnie piękny sen, tobie nic coś wyśni.
Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Być koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd. Być diabłem wśród bóst, krzykiem z otwartych ust. Koszmarem w snach, być kłamstwem wśród prawd.
Maja Rudzka, prawnik, mediator, przyszła doktorantka, żeby nie zaperzyć. Twoją ostatnią przystanią zawodową w Polsce była Kancelaria Radców Prawnych Brzeziński Gregorczyk, spółka partnerska. Zgadza się, prawda? Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Tak, to był jeden z moich przystanków po drodze, bo tak naprawdę ostatnim miejscem, w którym zawitałam na dłużej, była firma transportowa Heisterkamp Transport. Tam też moja rola niewiele różniła się od roli, którą wykonywałam w kancelarii, więc też doradzałam, z tym, że tym razem w kwestiach prawa pracy.
W życiu zawodowym zajmowałaś się doradzaniem i całym spektrum w zakresie wszystkich kodeksów, udzielając kompleksowej pomocy i osobom prawnym i fizycznym. Na końcu sama sobie doradziłaś, prawda?
Tak, i tak naprawdę to była chyba najlepsza porada, jaką mogłam sobie udzielić. Było to właśnie zamieszkanie i wyjazd do Nowej Zelandii.
Jak do tego doszło? Bo żyjemy w czasach pandemicznych, co oznacza, że to nie jest wszystko takie oczywiste, że sobie dzisiaj wymyślamy, dokąd wyjeżdżamy i jutro wyjeżdżamy, kupując bilet lotniczy. Jesteśmy w miejscu docelowym. Tak to nie działa. I pytanie też, jakim to może być drogowskazem dla innych, którzy są w podobnej sytuacji albo w prawie podobnej i mogliby z tego skorzystać.
Tak, to tak naprawdę było najmniej oczywiste rozwiązanie i wiązało się to z tym, że po prostu znalazłam miłość, która tutaj na stałe mieszkała i tak też zdecydowaliśmy się przenieść do Nowej Zelandii. To rzeczywiście była decyzja kontrowersyjna i w tych czasach covidowych dosyć trudna, bo w pierwszej kolejności musieliśmy rozwiązać problem dostania się do Nowej Zelandii. I w mojej sytuacji musieliśmy skorzystać z rozwiązania, które było gotowe tak naprawdę dopiero od bodajże 5 października tamtego roku. To była wiza, która powstała na potrzeby ludzi, którzy byli rozłączeni z rodziną albo musieli wrócić do kraju, nie mając wizy innego typu. I tak naprawdę to, że znalazłam się w Nowej Zelandii, to było tylko dzięki temu, że po prostu Nowa Zelandia w jakiś cudowny sposób dała nam szansę, żebyśmy pomimo właśnie tych zamkniętych granic mogli zaaplikować o tą wizę i się udało.
Twoja kariera, odniosłem takie wrażenie, przestudiowałem sobie trochę mediów bardziej zawodowych, mniej społecznościowych, typu Golden Line. Twoja kariera nabierała tempa. Wiesz, wykonywałaś bardzo dużo różnych prac. Na końcu byłaś adeptką sztuki prawa. Pracowałaś już jako radca. Radca prawny? Odmienia się to w ogóle?
Myślę, że się odmienia. Myślę, że można wszystko odmienić. W tych czasach feministycznych to chyba nawet mile widziane, aczkolwiek ja bym w to tak głęboko nie wnikała.
Czy z perspektywy zatem czasu, który z pewnością już złapałaś, bo już jesteś tutaj kilka miesięcy, uważasz, że to była dobra decyzja?
Wiesz, to była dla mnie bardzo trudna decyzja, bo tak naprawdę poświęciłam na naukę, na całą tą moją, nazwijmy to teraz, przygodę póki co z prawem bardzo dużo czasu i rzeczywiście nauka to było 8 lat, bo to tak naprawdę studia, potem 3-letnia aplikacja, więc nie mały kawałek życia. Ale decydując się na wyjazd tutaj miałam w głowie to, że jestem w stanie wykonywać przynajmniej na początku pracę zdalnie i tak też się udawało na początku podczas chociażby mojej kwarantanny, bo nadal byłam związana z obowiązkami też, które musiałam wykonywać i nie było to tak drastyczne przejście, jak się spodziewałam, jak myślałam, że będzie. Na szczęście to moje wykształcenie też jest nie tylko typowo potrzebne do wykonywania zawodu radcy prawnego, ale też pomogło mi zorganizować ten czas i te moje umiejętności, które pozyskałam dzięki temu, że tak wiele się nauczyłam i tak wiele musiałam spędzić na nauce, to też zaowocowały tym, że sobie zorganizowałam czas inaczej i w tym momencie jestem w trakcie organizowania sobie doktoratu również w zakresie prawa, także moja przygoda się chyba jeszcze nie kończy, chociaż czasem myślę, czy dobrze zrobiłam, bo to prawo też potrafi być niekiedy uciążliwe, ale na razie wszystko jest na dobrej drodze.
Trzymamy za ciebie kciuki. Wiemy, że również w zakresie prawa chcesz się doktoryzować. Co konkretnie?
Konkretnie jeśli chodzi o prawa autorskie i najnowsze rozwiązania w zakresie właśnie pozyskiwania tutaj dokumentów i udostępniania tych dokumentów globalnie, jeśli chodzi o osoby niewidome. Zobaczymy, czy temat zostanie dobrze przyjęty.
Traktacie z Marrakeszu.
Tak, mówimy o traktacie z Marrakeszu, który tak naprawdę w Nowej Zelandii został wprowadzony dopiero w tamtym roku, więc jest to nowa sprawa. A należy wspomnieć, że sam traktat został podpisany przez kraje już w 2013 roku, więc mam nadzieję, że też to zaowocuje rozwiązaniami, które będą później mogły być użyte, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością wizualną.
Jaka ta procedura jest dziś? Co trzeba zrobić? Jak trzeba się do tego przygotować? Czy trzeba się przygotować? Czy może atak ad hoc? Masz temat, wymyślasz sobie, idę na uczelnię i to daje możliwość pozostania w Nowej Zelandii, bo daje możliwość pozostania w Nowej Zelandii.
Tak, doktorat na pewno daje możliwość pozostania i taki doktorat średnio trwa 3 lata, więc to wiąże się z tym też, że otrzymuje się pozwolenie na pracę w pełnym wymiarze godzin. Ale jeśli chodzi o samą procedurę i przygotowanie się do doktoratu, trzeba przede wszystkim mieć temat, który należy przedstawić potencjalnym superwajzorom, którzy muszą zgodzić się na tak naprawdę prowadzenie cię przez cały proces doktoratu
i nabycie
twoim promotorem. I znalezienie takiego superwajzora można powiedzieć, że jest już połową sukcesu, bo tak naprawdę dobry promotor powinien pomóc ci wypełnić wszystkie dokumenty, które są niezbędne do tej aplikacji formalnej. I po znalezieniu takiego superwajzora należy złożyć wszystkie dokumenty już do sekretariatu uniwersytetu, w zależności jaki to jest uniwersytet. Te wymagania są, przypuszczam, inne. Ja akurat aplikuję obecnie na Auckland University of Technology, więc AUT tak zwane, dokładnie. I tam te dokumenty są dokładnie podane na stronie, więc jeżeli chodzi o tą stronę formalną, to naprawdę wszystko jest ładnie podane na stronach internetowych. No i następnie należy czekać, aż dziekani, zarówno zarówno kierunku, czyli tego departamentu, w którym decydujemy się robić doktorat, jak i dziekani samego uniwersytetu zaakceptują.
Łącznie z rektorem pewnie.
Tak. Tak, dokładnie tak. To wtedy już no, nasza sytuacja jest albo zatwierdzona, nasza aplikacja, albo taką aplikację odrzucają. W zależności od tematu oczywiście, bo musi być to temat innowacyjny. Jeśli chodzi o AUT, to ta sytuacja wygląda w ten sposób, że od stycznia 2021 roku wprowadzono zmiany, jeśli chodzi o rozpoczęcie doktoratu i obecnie istnieje kilka terminów, w których ten doktorat można zacząć. Należy dokumenty oczywiście złożyć wcześniej, żeby załapać się na ten termin początkowy i są to terminy lutowy, bodajże jeszcze jest w maju, w sierpniu i w listopadzie. Ja mam nadzieję, że uda mi się dokończyć cały proces, tak, listopadowy i że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Z tego, co wiem, bardzo mało studentów jest w samej Nowej Zelandii i ten proces no jest teraz bardzo utrudniony z uwagi na to, że studenci, którzy już nawet rozpoczęli studia doktoranckie, nie mogą wrócić do Nowej Zelandii, więc być może też te wszystkie zmiany wynikają z tego, że po prostu tych studentów jest mniej.
Ale jest liczba określona albo ograniczona nowych przyjęć na doktoraty?
Wiesz co, tego nie wiem. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Aczkolwiek każdy supervisor może mieć tylko kilku doktorantów, więc też aplikując, czy też wysyłając zapytania do potencjalnych supervisorów, trzeba mieć na uwadze to, że no, mogą się nie zgodzić na prowadzenie danej aplikacji z uwagi na to, że już te miejsca mają.
Przyjemność bycia tymczasowego albo docelowego naukowca kosztuje.
Powiem ci, że tak to bym może kolokwialnie nazwała, że jest to bardzo droga impreza. I o ile stypendia są osiągalne, dokładnie, chociaż tutaj też trzeba spotkać te wymagania, te kryteria które są podane na stronie, to tak naprawdę koszt studiowania, czy też koszt robienia doktoratu w Nowej Zelandii, to jest dla studenta międzynarodowego koszt około 35 tysięcy dolarów nowozelandzkich rocznie.
Podobnie jak
magisterka. Podobnie jak magisterka, dokładnie. Chyba, że po prostu tutaj uda nam się dostać do Nowej Zelandii i już aplikujemy z Nowej Zelandii, to ten koszt zmniejsza się znacznie i jesteśmy traktowani jako tak zwany domestic student, czyli student lokalny i wówczas ten koszt to jest około 8 tysięcy dolarów.
Chcesz naukę zacząć w listopadzie, teraz jest czerwiec, ty zaczęłaś swoje przygotowania w maju, co konkretnie musisz zrobić?
Oprócz takiego przygotowania dokumentów i tego przedstawienia tematu, bo to jest też główny dokument, który należy złożyć do sekretariatu uniwersytetu, w którym wyjaśniamy, na czym będzie polegała nasza praca, jakie są luki w zakresie danego tematu, to przyznam szczerze, że dużą część czasu zajmuje oczekiwanie na odpowiedź supervisorów albo władz uniwersytetu. Tutaj niestety trzeba się do tego chyba po prostu przyzwyczaić. Ale moje przygotowania to też nie są same przygotowania do aplikacji, bo ja, żeby móc prowadzić research, żeby móc robić te badania, też muszę sama pogłębiać swoją wiedzę i na pewno te moje przygotowania to jest czytanie na temat tego tematu i odszukiwanie różnych dokumentów, na których później mogę ewentualnie bazować, dokładnie.
Plus język?
Tak, to jest dosyć istotny element robienia doktoratu w Nowej Zelandii, dokładnie. Ale rzeczywiście dobrze, że o tym wspominasz, bo to jest też jeden z wymogów rozpoczęcia doktoratu, ponieważ trzeba posługiwać się certyfikatem tak zwanym IELTS z zakresu academic, czyli to jest ten drugi typ egzaminu, certyfikatu, który należy uzyskać.
Jest generalny można egzamin i akademicki IELTS. Akademicki może być bardziej rozszerzony, tak? Który jest wymagany, żeby studiować.
Dokładnie tak. I on też obejmuje zakres słownictwa, myślę, bardziej formalnego i bardziej zaawansowanego, naukowego, który jest później nam potrzebny do pisania tego doktoratu, oczywiście w języku angielskim. Ten wymóg też tutaj jest dosyć znaczący, bo też wynik, który otrzymamy z tego egzaminu, musi być przynajmniej powyżej 7 oraz chyba 6,5 z niektórych części, ale to każdy uniwersytet ma inne wymagania, więc trzeba by było to sprawdzić indywidualnie.
Pracowałaś też za granicą chyba, nie? Masz jakieś doświadczenie zagraniczne?
Tak, miałam okazję. Dobrze mówisz. Miałam okazję pracować. Dokładnie. Tak. Owszem, miałam okazję pracować w Wielkiej Brytanii, ale też główną moją taką przygodą z językiem był wyjazd na working holiday do Stanów. I tam też ten język był przeze mnie używany, myślę, też w szerszym zakresie, bo miałam okazję się tam i uczyć, i wykonywać pracę, także myślę, że powinno się udać. Trzymaj kciuki.
Tak, wszyscy trzymamy za ciebie kciuki. Śpiewasz?
Śpiewałam kiedyś, skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej, więc niestety musiałam coś tutaj podziałać w tym zakresie. I też zawsze staram się coś poćwiczyć w domu, bo mamy tych instrumentów troszeczkę, ale nie ukrywam, że mimo wszystko no, nie da się przebić tutaj Michała w tym zakresie, ale rzeczywiście gram i to moje stare pianino, które jeszcze kiedyś miałam okazję wykorzystywać do moich brzdęków, maltretować. Chociaż moi rodzice się cieszą do tej pory, że nie wybrałam skrzypiec, bo naprawdę mogłoby być jeszcze gorzej.
Prawniczka, wokalistka, pianistka, szef kuchni, jak na razie własnej, prawda?
Tak, to też jest tak, wiesz co, ja mam wrażenie, że tak przechodziły wszystkie te tematy i mam wrażenie, jakbym słuchała o zupełnie różnych osobach i czasem się zastanawiam sama, czy to ja i kim ja jestem, tak. To też był jeden z takich moich pomysłów, który przyszedł mi do głowy w trakcie odbywania mojej aplikacji radcowskiej i wiesz co, w momencie, kiedy zaczęłam sobie zdawać sprawę z tego, że w moim życiu brakuje mi właśnie tego artystycznego podejścia do życia, to zdecydowałam się na robienie tej szkoły kulinarnej. Zrobiłam również w międzyczasie szkołę cukierniczą i zaczęłam piec. No myślę, że nigdy nie ma dobrego czasu, ani nie jest za późno na to, żeby się zdecydować robić coś innego i próbować nowych rzeczy.
No to kim ty jesteś?
Kim ja jestem? Wiesz co, ciężko mi to chyba tak określić jednym słowem. Myślę, że jestem bardzo złożoną osobą, artystyczną duszą, ale z takim bardzo realistycznym podejściem do życia. I nie wiem, czy można to aż tak zmiksować i być tak bardzo skrajnie różną osobą, ale może nazwałabym siebie po prostu ambitną kobietą i myślę, że każda kobieta, która się rozwija, dąży do tego, żeby robić to, co kocha. I ja cały czas szukam i cały czas dążę do tego, żeby siebie poznać.
Dziękujemy, że pozwalasz się poznać. Mam nadzieję, że poprzez tę rozmowę wiemy dużo więcej o tobie i nie tylko my, ale ci też, którzy będą tego słuchać. Jeszcze na koniec pozwolimy ci pozdrowić mamę, tatę.
Tak, z tego miejsca chciałabym pozdrowić mamę, tatę i całą moją rodzinkę, także no dla nich to też jest wielkie, wielkie wydarzenie, że tutaj jestem, także cieszę się, że mimo wszystko, mimo tych zamkniętych granic wciąż mamy możliwość rozmawiania tutaj i jeśli chodzi o radio i też dostęp w internecie, także bardzo im też za to dziękuję.
Kochana mama, mamo, tato, proszę się nie martwić za to. Dziękujemy tak. Bardzo, że ją
dziękuję
tutaj mamy.
Za zaproszenie. Dziękuję za
wszystkiego
zaproszenie.
Dobrego, Maju. Trzymamy za ciebie kciuki.
powiedzieć ci, co takiego dałaś mi. Każde słowo, każdy gest i ty. Nie potrafię dłużej grać, ty tam z nim, a tutaj ja. Nie chcę dłużej się z tym kryć, już nie. Bo teraz wiem, ile szczęścia dałaś mi ty. Jakie piękne potrafią być dni, jakie cudowne są chwile z tobą. Powiedz, że mnie kochasz, powiedz, że mnie pragniesz. Wiem, to nie jest łatwe, lecz się nie poddaję. Jak mam ci to wyznać, co do ciebie czuję. Wiem, nie powinienem niszczyć twego życia, lecz ja to wysłuchaj w końcu mnie, nim nadejdzie taki dzień, co przeminie, a ja z nim. Kto wie, kto wie, więc chodź i uciekimy daleko gdzieś, tam gdzie dla nas zatrzyma się czas, tam gdzie będę mógł w końcu być z tobą. Powiedz, że mnie kochasz, powiedz, że mnie pragniesz.
Gopnik, amerykańska profesor psychologii i filozofii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, zajmująca się badaniem umysłów najmłodszych, jakiś czas temu sformułowała tezę, że myślenie dziecka można przyrównać do bycia zakochanym pierwszy raz w centrum Paryża po 3 podwójnych dawkach espresso. Czy rzeczywiście jest tak intensywnie? Tego postaram się dowiedzieć od moich dzisiejszych gości. Leon, Roch i Konrad. Cześć, chłopcy.
Halo.
Cześć.
Cześć, cześć. Jak się macie?
Dobrze.
Dobrze.
Skąd się biorą myśli i co to w ogóle jest? Macie jakiś pomysł?
Myśli są coś, co twoja głowa robi, żeby jakby się zajęła czymś i jeżeli na przykład coś się stanie, to jakby myślisz, co się dzieje, będzie się dziać.
Twój mózg produkuje myśli, na przykład jeżeli coś chcesz dostać, to na przykład twój mózg produkuje myśli i myślisz o na przykład jak ta rzecz będzie albo
powalczyć na coś. No i jak światło będzie się odwijać do twoich koców, to to, co ty widzisz, to sami idzie do mózgu.
Super, na przykład. Czyli to, co widzimy, to, co czujemy. Co jeszcze?
Są takie 5 rzeczy, co działa z twoim mózgiem. Patrzenie, wąchanie, mówienie, próbowanie.
Mhm. I?
No i dotykanie.
Aha. A czy wszyscy myślimy tak samo?
A nie, wszyscy myślą inaczej.
A nie.
Czasami tak samo, czasami tak nie.
Leon, powiedziałeś, że nie. Dlaczego?
Dlatego, że wszyscy mają inny mózg i mają wszyscy takie same mózgi.
A od czego to zależy? Od ukształtowania mózgu czy od czegoś innego?
Od swojego personality, czyli od swojego charakteru i po prostu każdy mózg się różni.
A od czego jeszcze może zależeć?
O tym, co się robi. No i na przykład może być to samo albo nie. Więc czasami tak, czasami nie.
A dlaczego jest czasami tak ciężko się z kimś porozumieć? Z koleżanką albo z kolegą?
Bo zazwyczaj myślicie o innych rzeczach i wtedy jest wam trudno się zrozumieć.
A co to znaczy zrozumieć kogoś punkt widzenia?
Rozumiesz, co im się dzieje w głowie i co myślą. Dlatego, że jeżeli na przykład ktoś, nie wiem, jest wkurzony albo coś, to można to przeczytać przez ich po prostu twarz i myśli i to jest dużo lepiej, bo wtedy wiesz, co oni myślą. Trzeba próbować, żeby się dogadać z kimś albo czytać kogoś mózg, trzeba patrzeć dokładnie, co robią, no i jak się czują, zapytać. No i potem to ci daje informacje bardziej do odkrycia.
A czy myśli wpływają na nasze działania, czy może działania wpływają na nasze myśli?
Obydwa. Dlatego, bo jeżeli coś zrobisz, to wtedy potem będziesz myśleć, czy to, co zrobiłaś albo zrobiłeś, było jakby dobre na ciebie. Jeżeli myślisz o czymś, to na przykład myślisz, ja pójdę pobiegać dzisiaj i później to zrobisz, bo już masz to zaplanowane.
Ja też tak myślałam to co rok, ale ja za bardzo troszeczkę mi się zgubiłem się, ale ja myślę tak jak rok. Dodaję, więc na przykład to samo co rok i potem tamto drugie, to jest na przykład zrobisz to, no i potem na przykład zrobisz na przykład kogoś uderzysz i potem pomyślisz, czy to było dobrze i czy źle.
Mamy różne myśli. Mogą być pozytywne, mogą być negatywne. Czy myśli wpływają na nasze samopoczucie?
Mogą, no.
Dlatego, że jeżeli coś źle zrobisz, potem myślisz, że to jest źle i potem czujesz się źle.
Na przykład jak kogoś okłamałeś, to czujesz, że okłamałeś i się czujesz jakby niefajnie z tym. Jeżeli myślisz o czymś śmiesznym, to możesz się śmiać. Jeżeli jesteś na przykład, siedzisz u klasrumie i myślisz o czymś bardzo śmiesznym.
Mówisz to samo, co ja dzisiaj zrobiłem. I potem pani mnie wysłała na dwór na 5 minut. To już nie mogłem przestać się śmiać. Było takie wideo na YouTubie, że taki pan próbował zrobić, backflip próbował zrobić i na głowie wylądował. I ja z moim kolegą nie mogliśmy po prostu przestać śmiać się, bo to już to ciągle w głowie robiło, po prostu zostało nam w głowie i nie mogliśmy po prostu przestać śmiać się.
Czy możemy kontrolować nasze myśli?
Nie.
Czasami tak, czasami nie.
Kądziu, dlaczego czasami tak, czasami nie?
Bo czasami tak, bo na przykład jak możesz ruszyć ręką, bo to jest twój mózg. No i myślisz, co zrobisz twoją ręką.
Na pewno słyszeliście o medytacji.
Tak. Że się siedzi i zamyka się oczy i jest w innym świecie. Jak robisz meditating, czy się po prostu śpi. Daj siedząco.
Możesz kontrolować myślę przez... czasami jak masz sen, to możesz jakby kontrolować swój sen.
To, że jak myślisz, to można, może się zmienić twój sen, na to, że możesz, jak ty śpisz, możesz robić, co chcesz swoim, jak śpisz, więc ja muszę się nauczyć medytacji, żeby przestać się śmiać, to już Roch mi to zdjęcie pokazał. To jest teraz moje głowie.
Macie jakieś sposoby, żeby się skupić i żeby sobie z tym radzić? Na przykład w szkole.
Jeżeli myślę o czymś śmiesznym, no to nie przestaję o tym myśleć, bo się lubię śmiać. No i nie jestem bothered, żeby słuchać nauczycielki w szkole.
A jak myślisz o czymś smutnym, Roch?
No to myślę o czymś śmiesznym.
Czyli to też jest w pewnym sensie forma kontroli myśli, jeżeli myślisz o czymś smutnym i starasz się myśleć o czymś wesołym.
No.
No wiem, że jeżeli nie przestanę, to pani mi przyjdzie i mi powie, żeby zacząć pracować albo coś gorszego. Więc ja po prostu myślę, że muszę przestać, a to już inaczej wszystko pójdzie źle.
Co to znaczy czytać komuś w myślach?
Komuś w myślach jest jakby, na przykład patrzysz komuś w oczy i jakby tak jakby...
Widzisz, co jest w twoich oczach.
Jakby twój duch wchodzi do nich, jakby
no.
Czuję o czym oni myślą, wracam
ja
do ciebie i ci mówię.
Ja się skupiłam.
A to jest hagnetacja.
Czy to jest prawdziwe? Coś takiego?
Nie. Nie, niektórzy umieją czytać mózg.
Nine.
To prawda. To prawda. A jak wy odkryjecie kogoś mózg, bo ja odkryłam... Mojemu tacie mózg.
W jaki sposób?
Patrzyłam prosto w oczy. No i jak patrzyło bardziej do góry, to znaczy, że to było prawda, bardziej na dół, to nieprawda.
Mój tata umie mi czytać mózg. Zawsze wie, że ja chcę lody.
A o czym wy myślicie najczęściej?
Ja myślę o grach i o jedzeniu.
Ja myślę o... Ja o piłce. Smutku, dlatego, bo Chelsea wygrał UEFA Champions.
No właśnie. Bo to jest taka drużyna piłkarska i oni wygrali. Wygrali z Bayern Monachium. Okej, to jest taki gracz, który jest Lewandowski. I on jest polski. I on jest najlepszy na 100%, ale najlepszy na świecie piłkarzem. I wszyscy, ja z Rochem go bardzo lubimy, ale to, że on jest z Polski i...
I też jestem smutny, dlatego, bo Villarreal wygrał UEFA
Europa League.
Kondziu, a ty o czym myślisz najczęściej?
O niczym. Ciągle robię inną myśl. Poczekaj, przypomniałam sobie o Sachach, bo ja ciągle w nie gram.
A Koniu powiedział ciekawą rzecz, że myśli o niczym. Czy da się myśleć o niczym?
Nie.
Nie.
Tak?
Nie.
Da się.
Nie.
Nie, no nie, nie, nie. Da się, bo nic to jest... To jest bardzo takie dziwne, ale nic to jest coś.
Nie? Nic naprawdę nie da się robić. Na przykład siedzisz i mówisz, nic nie robię, ale się siedzi.
Ale to, no, ja próbowałem kiedyś o niczym nie myśleć i po prostu myślałem o ciemność i po prostu nic i ciemność.
Ja sama nie wiem, czy da się myśleć o niczym, więc nie odpowiem wam na to pytanie, ale dziękuję wam dzisiaj bardzo za rozmowę i za to, że mieliście czas i mam nadzieję do zobaczenia za miesiąc.
No dziękuję bardzo. Pa!
Do zobaczenia.
Pa!
Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół.
się neurologiczne sploty swoje i myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, 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 rozumiem mało. Oddechu nierównego, cichy pukot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Myśli szum, 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 gdy słyszę tłum, 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 rozumiem mało.
Złamaliśmy konwencję waszej audycji Halo tu Polska. I tu niespodzianek ciąg dalszy. Powiedz, Dawid.
Na drugą część wywiadów z Mają Ruską i Wiktorem Mrozikiem zapraszamy was za miesiąc, 3 lipca, z cyklu Wiele punktów widzenia. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Wiele Stawrasowicz-Madej.
Dawid Ramadan. Ja tu dzisiaj tylko montowałem.
Aż montowałeś. Dawid, dziękuję ci bardzo. I Martynie za dzieci.
Do usłyszenia znów.